Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Przywitał nas fragment z Barona Cygańskiego i ten Baron Cygański zagości na dobre w Operze Nowa w najbliższym tygodniu.
To jest, proszę Państwa, przedstawienie absolutnie hitowe, które gromadzi publiczność w 100% albo i nawet w większej liczbie, bo któż by nie chciał posłuchać przebojów wspaniałych z Barona Cygańskiego, no i zobaczyć tych kostiumów, całej akcji, która pięknie jest wymyślona. Tak więc, kto jeszcze ma szansę, to zachęcamy. Może na wejściówkę.
Tak jest, zawsze jakieś wejściówki się znajdą. A my dzisiaj byłyśmy w Filharmonii Pomorskiej, gdzie 37. Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży zagościł w tych progach. Śpiewały i dzieci, i młodzież. No i jak powiedział profesor Janusz Sanecki, poziom całkiem niezły.
Tak, bo w jury jak zwykle znajdują się ci, którzy znają się na tym fachu i to świetnie się znają, tak jak profesor Stanecki i reszta jurorów. Są czynnymi dyrygentami, cały czas mają związek z chórami. Tak więc wiedzą, czego potrzeba do tej najlepszej, idealnej oceny chóru. Za chwilę to Państwu powiedzą. Spotkamy się też z młodymi, którzy w tych chórach śpiewają. Z tymi najmłodszymi się spotkamy, bo oni właśnie rozpoczęli drugą turę przesłuchań wczoraj w Filharmonii Pomorskiej.
Jaki chór?
Gaudium Cantate.
Z Lubicza Górnego.
Pierwszy raz tu przyjechałyście?
Tak, pierwszy raz.
To wielkie przeżycie.
No, trochę.
Jeździ się często na różnego rodzaju konkursy z chórem?
Tak, jeździmy dosyć często.
Powiedzcie, a dlaczego śpiewacie w chórze?
Bardzo nas pasjonuje taki wybór, no i też mamy talent do tego, tak
myślimy.
Bo bardzo kocham śpiewać.
A jak długo śpiewacie?
No, około 2 lata.
Ja od 3 klasy podstawówki.
A ja od 4 klasy podstawówki.
A co śpiewacie? Macie jakieś ulubione utwory?
No, ja generalnie śpiewam ogólnie pop, no i właśnie w chórze.
Ja też pop.
Ja również.
No ale w chórze nie tylko pop śpiewacie?
No w chórze śpiewamy takie bardziej choralne piosenki, bardziej jakieś pieśni.
Bądź hymny śpiewamy.
Ariel Radomiński.
Ola Sidor.
Po raz pierwszy na tym konkursie? Nie.
Nie, po raz czwarty. Ale z przerwami. Nie co roku.
To jest wielka emocja tutaj czekać, jak chór wystąpi?
Zawsze jest wielka emocja.
Ogromna, z tego względu, że zawsze bierzemy udział w kategorii dziecięcej i praca z dziećmi, no to jest bardzo trudna praca, bardzo emocjonalna, bardzo żmudna też i wymagająca poświęcenia, determinacji.
Nieprzewidywalna na scenie podczas występu, bo z dziećmi różnie bywa. Z dorosłymi jest inaczej, a z dziećmi różne rzeczy mogą wyjść na scenie podczas występu. Trzeba być czujnym.
Emocje są bardzo, bardzo gorące.
Jaki repertuar przygotowaliście?
Mamy repertuar muzyka dawna.
Stylizację ludową mamy, współczesną muzykę.
Właśnie wszystkiego po trochu.
Tak, wszystkiego po trochu. Zawsze staramy się tak dobrać, żeby repertuar był różnorodny.
Jak często w ogóle się spotykacie? Jak często ćwiczycie?
No teraz ćwiczyliśmy 4 razy w tygodniu, a w ogóle ćwiczymy 2 razy w tygodniu. Jesteśmy z Lubicza, z małej miejscowości spod Torunia i nazywamy się Gaudium Cantates.
Profesor Janusz Stanecki, przewodniczący jury 37. Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży. No jesteśmy już po pewnym czasie przesłuchań i co roku się pytamy o ten poziom. Ten poziom spada, czy wznosi się? Jak Państwo odbierają co roku, słuchając występów chórów, właśnie ich przesłuchania?
Powiedziałbym tak, że w tym roku bardzo dobry poziom jest, jeżeli chodzi o emisję głosu. Wszyscy członkowie jury stwierdzili, że właściwie trudno zarzucić któremuś z zespołów złą emisję głosu. To jest bardzo cenne, czyli że jest postęp, jeżeli chodzi o choralistykę, właśnie w tym względzie, a tym bardziej, że to dotyczy chórów tym razem młodzieżowych, bo dzisiaj została odwrócona kolejność, bo zawsze te biedne dzieci małe musiały od 9 śpiewać, teraz śpiewają dopiero za chwilę, a wystąpiły wszystkie chóry młodzieżowe do 21 lat, także to się bardzo chwali i no mamy już za sobą 9 przesłuchanych chórów i no rzeczywiście poziom jest, no przynajmniej na razie nie ma takich chórów, do których mielibyśmy jakieś duże wątpliwości.
Panie profesorze, a na co jeszcze poza emisją głosu jury zwraca uwagę?
No przede wszystkim na tak zwany ogólny wyraz artystyczny, na który się bardzo wiele składa, ale no muszę powiedzieć, że w większości, tak jak widzę, członkowie jury przede wszystkim promują, czy doceniają przede wszystkim ogarnięcie formy utworu, czyli to, jak dyrygent potrafił z chórem tworzyć po prostu takie, można powiedzieć, wykonanie, które jest zgodne z intencją kompozytora, bo wszyscy członkowie jury mają przed sobą nuty, cały czas to śledzimy. No i muszę powiedzieć, że kilka chórów dzisiaj nas pozytywnie zaskoczyło właśnie taką dojrzałością formy. To znaczy, wiadomo, że to chodzi o chóry, ale przede wszystkim nadaje to dyrygent po prostu tą formę utworu i muszę powiedzieć, że dzisiaj to było takie bardzo pozytywne. No również taki przekaz ogólny w sensie układu programu, bo to też jest sztuka, żeby ułożyć odpowiednio program, żeby on miał jakiś punkt kulminacyjny, żeby odpowiednio oddziaływał na publiczność i niektórzy dyrygenci bardzo dobrze sobie z tym poradzili. Te programy mają odpowiednią dramaturgię i one są po prostu ciekawe.
Czyli nie można wziąć utworu, który jest za trudny na przykład dla chóru i potem jest problem.
No tak. Jeden chyba taki przypadek był, gdzie chór wykonał utwór, który go przerastał. No i wtedy to jest ogromna praca ułożona przez cały zespół i przez dyrygenta, która niestety nie daje takiego rezultatu, a szkoda. To szkoda, bo to jednak tutaj no, tak dużo mówię o dyrygencie, bo de facto tak jest, że on to nadaje, on to stwarza cały ten układ programu, on przygotowuje to wszystko. No i podejrzewam, że na taki utwór jest poświęcona ogromna ilość czasu podczas prób. No i szkoda, że nie ma tego efektu, no bo po prostu, a wystarczyłoby zrobić utwór taki prostszy. No, mój pedagog dyrygentury, jeszcze z dawnych czasów już nieżyjący, pan profesor Jerzy Zabłocki mówił, że lepiej proste utwory wykonane bardzo dobrze niż niedorobione arcydzieła. I to po prostu rzeczywiście to jest prawda. prawda, ale no, wiadomo, jak to w życiu bywa, czasami ta ambicja dyrygenta jest bardzo duża i chciałby jak najlepiej tutaj pokazać, jakby chciał pokazać, że chór potrafi się zmierzyć z takim utworem, który no, nie zawsze jeszcze jest, no, można powiedzieć, osiągalny dla tego zespołu.
A jakie jest marzenie członka jury, żeby chciał usłyszeć jaki chór?
No, już muszę powiedzieć, że dzisiaj chyba tu z dwa chóry, takie słyszeliśmy, śpiewające no, prawie idealnie. No, jest to bardzo istotne, oprócz tego, że chór jest bardzo spójnie wykonuje. Można bardzo dobrze zrozumieć, o czym śpiewa, bo to też jest bardzo ważne, czyli ta dykcja, ale to jest połączone z emisją głosu, a do tego ta interpretacja jest, no, patrząc w nuty i no, członkowie jury są czynnymi dyrygentami i to daje taką możliwość, że spotykają się często z tymi utworami, również często prowadzą zajęcia, na przykład w uczelniach muzycznych i my na co dzień się z tymi utworami stykamy i tym bardziej jest to satysfakcja, jeżeli chór potrafi tak wykonać, no, można powiedzieć, idealnie.
Skąd jesteście?
Z Haczowa.
Z Haczowa, jak się nazywacie?
Kamerton.
Który raz na tym konkursie?
Drugi.
I teraz już stoicie w kolejce do wejścia na scenę.
Występujemy.
Pierwsi?
Tak, jako pierwsi.
I nerwy są?
Tak.
A co będziecie śpiewać?
Kyrie, tango, kota i gaik.
Jak długo przygotowywałyście ten program?
5 miesięcy albo więcej.
Kto wam takie piękne stroje wybrał? Spódniczki w kratkę, czarne bluzki?
Same byłyśmy pomysłodawcami.
O czym teraz pamiętacie ostatnie przykazania szefowej chóru?
Nie stresować przede wszystkim i z uśmiechem. Zabawa. I
będzie dobrze na pewno.
Tak. Oczywiście.
Kciuki, wszystkiego dobrego.
Skąd jesteście? Jak się nazywacie?
Chór Tremolo z Lipska.
Jesteście po raz pierwszy na tym konkursie?
Nie, to już kolejny z rzędu. Prawie co roku się dostajemy.
Słuchajcie, a jak wchodzicie na estradę, to o czym pamiętacie najbardziej?
Dyrygentkę i się skupić na tym, co mamy śpiewać.
A wy lubicie w ogóle zmagania takie konkursowe?
To jest na pewno pewna forma rywalizacji, co oczywiście, że lubimy.
A co będziesz śpiewać w tym przesłuchaniu?
Różne piosenki polskich kompozytorów i opracowania pieśni takich zagranicznych, może tak.
Krystyna Stańczak-Pałyga. Teraz pełnię funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiest i w tej funkcji tutaj przyjechałam.
Zapytałam przed chwilą pana profesora Stanackiego, czy jest taki chór, który spełnia marzenia jurorów i w ogóle jaki to musi być chór, żeby spełniał marzenia?
No, chór o dobrym warsztacie, bo na warsztacie dopiero zaczynamy budować to coś więcej, a więc z dobrym warsztatem, ale i właśnie to jest ta wartość dodana, że ma swoją specyfikę, że porywa, że w pewnym momencie przestajemy patrzeć w nuty i zaczynamy słuchać naprawdę, że no, wymyśli na przykład, nie wiem, no, jakieś zupełnie inną interpretację utworu, który do tej pory słyszeliśmy, czyli taki charyzmatyczny.
To się zdarza?
Zdarza się. W tym roku, muszę pani powiedzieć, jesteśmy w połowie, ale no, jest kilka znakomitych chórów, przede wszystkim o znakomitym warsztacie. To jest bardzo, bardzo budujące, bo no, już mam okazję od 20 paru lat słuchać tutaj chórów i widzę zdecydowany postęp, jeśli chodzi o warsztat. No a to jest początek dopiero budowania potem tej wartości dodanej.
Co dzisiaj zrobić, żeby zachęcić młodych ludzi do chóru? Czy można jakiś inny repertuar propagować, żeby on był taki bardziej dla nich przyjazny? Czy to nie jest klucz do sukcesu?
Repertuar też, ale mnie się wydaje, że początkiem wszystkiego jest charyzmatyczny dyrygent. Jeśli potrafi stworzyć wspólnotę, która się cieszy śpiewaniem, to potem naprawdę można i repertuarem wygrywać, można interpretacją, tylko najpierw trzeba chcieć być w tej wspólnocie i cieszyć się tym, że robimy rzecz nadzwyczajną, bo wykorzystujemy swój instrument, który jest w nas wbudowany. I to jest początek wszystkiego. Być w takiej wspólnocie, która uważa, że to jest, młodzież powiedziała, coś odlotowego śpiewać, czyli coś bardzo na czasie, coś bardzo modnego.
Jak państwo potem już debatują po wszystkich przesłuchaniach nad nagrodami, komu przyznać, to są zgodni przeważnie, czy są różne dyskusje?
Są dyskusje, chociaż my wychodzimy, jest punktacja, która od razu pokazuje trendy, tak? I na ogół właściwie mamy już taką pewną jasność, ale na przykład dość często jest tak, że brakuje, nie wiem, 0,2 punktu do tego, żeby zamiast srebro dać złoto, to zwykle dyskutujemy i zastanawiamy się, czy można dać to złoto, bo nigdy w dół. Zawsze jeśli to troszeczkę do góry, bo to ma być motywujące. To ma być taka nagroda, która potem, jak się mówi słowo Bydgoszcz, to chce się tu przyjechać, chociażby, żeby zaśpiewać w tej wspaniałej filharmonii, żeby na koncercie galowym 600 czy 700 osób wykonało 2 czy 3 wspólne utwory, wtedy ja za każdym razem mam ciarki. Myślę, że młodzież też, bo to jest dopiero właśnie ta wspólnota i to jest ta siła.
Poznamy laureatów już jutro w samo południe w Filharmonii Pomorskiej, koncert i wręczenie nagród.
Zapraszamy, bo można przyjść i przysłuchiwać się temu koncertowi. Jak powiedziała jedna z jurorek, wspaniały moment, kiedy wszystkie chóry śpiewają razem. Jest to niezwykłe wrażenie.
A my teraz, zanim zaprosimy na spotkanie z Aleksandrą Kłopot-Wiśniewską, nieustająco zapraszamy do opery Nowa na Barona Cygańskiego.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś jak zwykle wieczór muzyki polskiej i wieczór muzyki późno-romantycznej, bowiem bohaterem spotkania z muzyką będzie Ignacy Jan Paderewski. Z okazji Święta Niepodległości anonsowałam już twórczość tego wyjątkowego artysty. Patrioty, polityka, ale przede wszystkim koncertującego pianisty i kompozytora. Nigdy dosyć pięknej muzyki polskiej i nigdy dosyć twórczości Ignacego Jana Paderewskiego, która przez długie lata dość opornie torowała sobie drogę na światowe estrady koncertowe. Tym większy obowiązek spoczywa na nas, aby promować, nieustannie pokazywać twórczość końca XIX wieku, twórczość Ignacego Jana Paderewskiego jako przejaw nie tylko świetnej muzyki polskiej, ale także specyficznego fenomenu muzyki europejskiej pisanej w nurcie twórczości koncertujących artystów, tych, którzy zdobywali sławę nie tylko grywając największe dzieła światowej literatury, ale także prezentując swoją własną twórczość artystyczną. Do nich właśnie należał Ignacy Jan Paderewski, twórca charyzmatyczny i charyzmatyczny interpretator muzyki. Znakomity pianista grający muzykę Fryderyka Chopina i muzyk prezentujący swoje kompozycje, pośród których muzyka fortepianowa oczywiście pełniła znaczącą rolę. Na początek dzisiejszego spotkania z muzyką Ignacego Jana Paderewskiego przepiękna legenda Astur. To jest numer pierwszy z opusu 16 kompozytora, nazwanego wdzięcznie Miscellanea, czyli zbiór różności. Miscellanea u Ignacego Jana Paderewskiego to właśnie taka panorama najróżniejszego rodzaju miniatur, które tworzą barwną mozaikę kompozycji bardzo często nawiązujących do jakże modnych w końcu XIX wieku stylów zarówno wirtuozowskich, jak i muzyki romantycznej, w tym szczególnie muzyki Fryderyka Chopina. Legenda Astur to utwór powstały w 1888 roku. Taka jest prawdopodobna data powstania tej kompozycji. Utwór ambitny, który, jak twierdzą niektórzy, zakrojony był na chopinowską balladę. W każdym razie doszukują się zarówno interpretatorzy, jak i analitycy pewnych treści pozamuzycznych w owej legendzie, ale tak naprawdę trudno znaleźć konkretnego pozamuzycznego programu w tym utworze. Wszak niewątpliwie jest to kompozycja, której szuka się i interpretuje pewną charakterystyczną narracyjność. Owo opowiadanie legendy ma u Ignacego Jana Paderewskiego szczególny charakter. Z jednej strony nawiązanie do chopinowskiego idiomu, a z drugiej strony indywidualny język artysty, który już w końcu XIX wieku pisze muzykę nieco odmienną niż na progu polskiego romantyzmu Fryderyk Chopin. Dzieło piękne, narracyjne, pełne zamyślenia, ale także i dramaturgii, którą Ignacy Jan Paderewski, sam wykonując to dzieło, znakomicie interpretował. Dziś legenda Astur, opus 16, numer 1, w wykonaniu Michała Szymanowskiego. Była to legenda Asdur, opus 16, numer 1 Ignacego Jana Paderewskiego ze zbioru Miscelanea. A teraz kompozycja pochodząca z innego, znaczącego zbioru, nieco wcześniejszego, bo to opus 9 Ignacego Jana Paderewskiego. Ten zbiór to Dans Polonaise, czyli tańce polskie. I jak nie trudno się domyślić, Ignacy Jan Paderewski nawiązał w tym zbiorze do tańców polskich, do idiomu szopenowskiego. Mazurek, opus 9, nawiązuje bardzo wyraźnie do Mazurka C-dur, opus 56 Fryderyka Chopina. To nie tylko zapożyczenia melodii, to nie tylko charakterystyczny mazurowy rytm. To po prostu nieuchwytny i jakże charakterystyczny z drugiej strony styl chopinowski. Ale Ignacy Jan Paderewski nie byłby twórcą końca XIX wieku, nie byłby znakomitym wirtuozem, pianistą i kompozytorem, gdyby nie przefiltrował tego przez własne doświadczenia artystyczne. I dlatego to nie jest chopinowski mazurek w wersji Paderewskiego, ale po prostu mazurek romantyczny Ignacego Jana Paderewskiego. Ze zbioru Dans Polonaise opus 9 gra Michał Szymanowski. Był to mazurek opus 9 ze zbioru Tańce Polskie Ignacego Jana Paderewskiego. Mówiąc o Paderewskim jako kompozytorze, nie sposób pominąć jego utworów na orkiestrę i fortepian. Do najsłynniejszych, najznaczniejszych należy koncert fortepianowy Amol. Utwór powstały w latach 80. XIX wieku, skomponowany we Wiedniu, najprawdopodobniej pod wpływem pianistyki Teodora Laszetyckiego. U niego właśnie bowiem studiował grę na fortepianie Ignacy Jan Paderewski. Zresztą Leszeteckiemu dedykował swój koncert fortepianowy. I z tą postacią związane jest także prawykonanie owego koncertu, bowiem po raz pierwszy w 1889 roku koncert Paderewskiego grała żona Teodora Leszeteckiego, Aneta Jesipowa. Ów koncert osiągnął wielki sukces w Wiedniu i wkrótce został powtórzony. W 1901 roku, 5 listopada, wykonany został koncert fortepianowy Amol op. 17 Ignacego Jana Paderewskiego jako utwór inaugurujący działalność Filharmonii Narodowej w Warszawie. Wówczas to w rolę głównego interpretatora pianisty wcielił się sam Ignacy Jan Paderewski. Koncert obmyślony jest według modelu klasycznego i główne ogniwo, najbardziej rozbudowane, to właśnie pierwsza część koncertu. Nie ma wątpliwości, że Ignacy Jan Paderewski łączy w nim model romantycznego koncertu z wyrazistymi tematami z idiomem romantycznej muzyki, w której odnaleźć można nuty polskiego folkloru. To cecha nie tylko muzyki chopinowskiej, nie tylko muzyki Ignacego Jana Paderewskiego, ale w ogóle wielu utworów powstałych w XIX wieku. To specyficzne połączenie klasycznego modelu i romantycznego ducha sprawia, że tak chętnie słuchane są utwory Ignacego Jana Paderewskiego i muzyka romantyczna tego czasu. Właśnie dzięki wyrazistym melodiom, pięknym rytmom, kontraście pomiędzy żywiołowością a lirycznością chętnie słuchane są te utwory i chętnie przywoływane. Tym bardziej warto sięgnąć po świetną interpretację koncertu fortepianowego Amol op. 17, której autorem jest Kevin Kenner, któremu towarzyszy Orkiestra Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Zatem pierwsza część koncertu fortepianowego Amol op. 17 Ignacego Jana Paderewskiego. A na kolejny wieczór, oczywiście z muzyką polską, zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia. Thank you.
Thank you.